W imię Pańskie Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa będzie uwielbione, błogosławione. Kochani, również muszę się dołączyć, że moje serce się raduje. Takie było pragnienie, żeby być razem, jednak społeczność tak jest razem, to jest razem. W jednym duchu, w jedności. A że w jednym duchu, kochani, nie tylko dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi nowonarodzonymi, ale kiedy dzisiaj pastor Leszek zaczął usługiwać, to sobie myślałem, Boże, jaki jest cudowny. Pastor Leszek zaczął kazanie, a ja z Bożą pomocą być może skończę. Wiecie, ja mam ten sam temat. A myśmy nie rozganiali między sobą, co będziemy mówić, ale Duch Święty wie, co dzisiaj zbór w Bytomiu Odrzańskim musi usłyszeć. Ja nie znam waszych problemów. Nie wiem, jakie jest wasze podejście, jaka do wiary, do ufności Bogu. Ale wiem, że ja sam z tymi problemami się zmagam. I mam chwilę, kiedy chodzę tych uniesieniu po tych pagórkach wiary, ale są chwile, kiedy siedzę w tej jaskini jak Eliasz. I wcale się tego, kochani, nie wstydzę, dlatego, że jestem tylko człowiekiem. I apostoł jak w swoim liście mówi, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. On nie tylko mówi o jego niesamowitej wierze, choćby na górze Karmel, ale on mówi, że był takim samym we wszystkim. Też mu się zdarzały z chwile zwątpień, też go okoliczności przerastały, to dzień po dniu, kiedy wielki triumf na górze Karmel, a za chwilę na drugi dzień, kiedy Izabel mówi, jutro stanie się z tobą to samo, co z tymi 400 prorokami Baala. Uciekać przed jej oblicza, chować się jak najdalej, zalękniony, zagubiony. Jeden dzień euforia, drugi dzień zwątpienie. Kochani, czy my rzeczywiście wierzymy, że Bóg w naszym życiu stwarza okoliczności, że jest naszym sprzymierzeńcem, że pozwala nam wychodzić zwycięsko z tych dolin zwątpienia. Wiecie, może mi się nakarmić teorią na temat wiary. Ale jeżeli chcemy być ludźmi wiary, to musimy przejść przez próby i przez cierpienia. Aby tą wiarę Bóg Wszechmogący w nas wykształtował. On tego inaczej nie zrobi. Tak jak tu pastor mówił, nie naczytamy się. Być może naczytamy się, bo są takie książki, prawda? Jak chodzić w wierze. Przeczytasz i wiele. Ale doświadczenia życia i sposób, w jaki ujrzysz z perspektywy czasu za siebie, to wtedy powiesz, rzeczywiście Bóg był obecny. Rzeczywiście mnie tam nie wpuścił, bo gdyby mnie wpuścił, to była katastrofa dla mnie, dla rodziny. Tam zamknął drzwi, tam otworzył. Oczekiwałem tego, zrobił to zupełnie inaczej. Ja dzisiaj, kochani, chcę wam poprzez Słowo Boże udowodnić, że Bóg, jak mówi list do Rzymian, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 28 wierszu, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Chcę tutaj podkreślić również, że i w tym, co nam się na dany czas wydaje złe dla nas. Ale nie musi być złe. To nam się tak wydaje. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I zapomniałam Pawła do Rzymian 8:23. A temat mojej usługi wziąłem z psalmu. Słowa te wypowiedział człowiek bardzo, bardzo doświadczony, poddany wielu próbom wiary przez Boga. Otóż temat ten brzmi, z Bogiem przeskoczę każdy mur. Bracia i siostry, te słowa są zapisane w psalmie 18. 30 wiersz mówi, gdy z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Kto powiedział to? Kto powiedział tak? W innym przekładzie z Biblii Gdańskiej brzmi to tak. Gdyż z tobą przebiłem się przez wojsko, a z Bogiem moim przeskoczyłem mur. Te słowa Dawida mówią wprost, to co było niemożliwe dla mnie samego, stało się realne i możliwe z Bogiem. To co było niemożliwe dla mnie, dlatego mówi, z Bogiem przeskoczę każdy mur. Oczywiście mamy tu na myśli okoliczności życia, które nas spotykają, które są jak mur potężny, wysoki. Gdy spojrzymy, staniemy przed nim, jesteśmy skłonni stwierdzić, no nie dam rady, nie przeskoczę to. Nie przeskoczę tego problemu w moim życiu. To jest niemożliwe do przeskoczenia. Już tyle razy próbowałem drapać się na ten mur. Ciągle to samo. Ześlizgiwałem się na ziemię. Ale Dawid, kiedy on mówi te słowa? Kochani, on to mówi po doświadczeniach życiowych. Po okolicznościach życia, jakie go spotkały, a przecież był tak osaczony, że musiał udawać obłąkanego przed Abimelechem, królem Geraru, że jego życie wisiało na włosku. Wydawało się, że już koniec, że Saul go dopadnie. Ale jednak Bóg nigdy się nie spóźnił w jego życiu. Kochani, w moim życiu też Bóg się nigdy nie spóźnił. Bo ja byłem człowiekiem, który był głęboko w tym świecie. Nieraz brakowało ułamek sekund, żeby mi na tej ziemi nie było, ale Bóg zdecydował inaczej. Ja mówiłem wam kiedyś moje świadectwo. Brakowało ułamek sekund, żeby był koniec mojego życia. Jednak Bóg się nie spóźnił. Chciał inaczej. Tak samo musicie w to ufać i wierzyć. Ja chcę waszą wiarę znieść tutaj przez dzisiaj głoszone słowo, podnieść. Żeby w każdym okolicznościach życia, abyśmy mieli ufność do Boga. I chcę wskazać, że Bóg czyni okoliczności w twoim i w moim życiu. Że nie ma żadnej przypadkowości. Nawet jeżeli ty pobłądzisz, idąc drogą swojego rozumu, on nie pozwoli ci wejść tam, gdzie ci się staje krzywda. Zamknie ci też. Tylko nie wyważajmy ich na siłę, bo to nic nie da. Bóg i tak ich nie otworzy. Te, które mają być otwarte, na pewno nie spóźni się, aby je otworzyć. Kochani, ja przypomnę kilka historii ze Starego Testamentu. Z księgi, która być może nie jest, często z niej się nie usługuje. Mianowicie jest to Księga Estery. Księga Estery, kochani, rozdział 4, strona 540 w Biblii Warszawskiej. Od 4 wersetu chcę zacząć, ale zanim zacznę, to abyście mieli pełny obraz, ja tylko przypomnę to, co istotne jest, abyśmy mogli dalej kontynuować i zrozumieć to, co wam przekazać. Otóż, kochani, są to czasy, kiedy naród izraelski jest w niewoli. Wzięty najpierw przez Nabuchodonozora, króla Babilonii, do niewoli. Babilon upadł, władzę po nim obejmują Medowie i Persowie i powstaje potężne imperium, które ciągnie się aż od Indii, poprzez cały Bliski Wschód, Egipt, aż do Etiopii. Potężne królestwo, królestwo Salomona, te najpotężniejsze królestwo Izraela, przy tym królestwie to było rzeczywiście niewielkie. Ogromny obszar, ogromna władza króla, królem w tym czasie jest, gdy czytamy Księgę Estery, Ahaszwerosz, z podań historycznych bardziej znany jako Xerxes. Postać historyczna, Xerxes w języku hebrajskim, Ahaszwerosz. Kochani, zdarzyło się, że w tym potężnym królestwie, które miało 127 prowincji, rządziło w nim 127 książąt, aby to ogarnąć wszystko władzą swoją. Król Ahaszwerosz zwołał wszystkich dostojników, tych 127 satrapii, uczynił wielki pokaz swojego dostojeństwa, który trwał około 180 dni, a potem zorganizował, no miał co pokazywać, jeżeli to trwało 180 dni. A potem zorganizował wielką ucztę dla dostojników, dla dworzan, od najmniejszych do największych, którzy znajdowali się na zamku w Suzie, również książąt z tych 127 prowincji. I wiecie, 7 dnia tej uczty, w tym czasie również jego żona, królowa Waszti, zrobiła podobnie dla kobiet, dla niewiast, odrębną ucztę. I gdy król poprosił, aby pochwalić urodą swojej małżonki, swojej królowej Waszty, ona mu odmówiła. Wiecie, on to wszystko uczynił, wezwijcie mi królową Waszty, uczynił to wszystko przed wszystkimi dworzanami, przed małymi, wielkimi, jak mówi tutaj Słowo Boże, przed tymi książętami tych 127 satrapii, a ona w jej obecności przynoszą słudzy, wiesz, królowa nie chce przyjść. Wyobraźcie to sobie, no takiego focha miała, nie? No potężny policzek, jeśli chodzi o autorytet, prawda? No władca takich przestrzeni, nagle żona przy wszystkich mu mówi, nie przyjdzie. No nie, nie mam ochoty. Tu tak się zdenerwował, wezwał swoich mędrców, prawników, mówi, słuchajcie, co w takiej sytuacji mam zrobić? Oni odradzi, no nie ma innego wyjścia, zostaje znieważony przed wszystkimi ludźmi, przed dostojnikami twojego dworu i całego królestwa, więc musisz pozbawić godności królowej. Swoją żonę Waszty musisz pozbawić godności królowej i na to miejsce wybrać sobie inną, godną. I tak też się stało. Królowa Waszty została pozbawiona godności królowej. Król ogłosił wielki nabór kandydatek, panien urodziwych ze wszystkich 127 prowincji na kandydatkę na żonę króla, tą jedyną wybraną, kochaną. I tak się zdarzyło, wiecie. Tutaj chcę podkreślić to słowo zdarzyło się, prawda? Bo tak akurat jakoś się zdarzyło, że tym, który był odpowiedzialny, a nazywał się on Hegaj, za te wszystkie zgromadzone kobiety, żeby otoczyć je troską, bezpieczeństwem, żeby dać im kosmetyki, odpowiednie szaty, żeby przez rok przygotowały się do króla, akurat w oko wpadła jedna niewiasta. Miała na imię Hadassa. Nikt nie znał jej narodowości, skąd jest, ale ona przebywała na zamku w Suzie, ponieważ jej kuzyn Żyd Mordochaj przygarnął ją jako córkę, ponieważ jej rodzice zmarły. Więc traktował ją jako córkę, Hadassę i wiecie, ona też jako piękna, urodziwa została włączona w poczet tych panien, które miały, z których miała zostać wybrana królowa dla króla Achaszwerosza. Wiecie, co się stało? Nie dość, że wpadła w oko temu, który otoczył opieką tej niewiasty, ale okazało się, że król właśnie wybrał ją i stała się małżonką umiłowaną jego sercu i czytamy w Biblii, że król ją pokochał. Brzmi to jak bajka, prawda? Ale są wśród nas dzieci. Ale to jest prawdziwa historia. Kochani, ja chcę zwrócić wam uwagę, że u Boga nie ma przypadku. Tą jedną, jedyną wybrał, nie wiedząc o tym jeszcze, że Hadassa jest Żydówką. Nadane imię Estera i takie imię jako królowa nosiła. Wiecie, i Mordochaj, który otacza ją opieką, Żyd Mordochaj, powiedział do niej takie słowa, abyś nie ujawniała swojej narodowości, swojego pochodzenia. Tutaj czytamy w drugim rozdziale, 10 wierszu, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. Wiecie, jest w tym Bożym, jakieś Boże prowadzenie. Często tego nie wiemy, tego nie rozumiemy. Bóg używa nas, Bóg używa ludzi wierzących, Bóg używa ludzi nieznających Boga. Ba, nawet osła może użyć. Jak mamy przykład z ksiąg mojżeszowych, prawda, kiedy Bileam, syn Beora, prorok, szedł na wezwanie króla Moabu, co nie było zgodne z wolą Bożą, to osioł zlekł on i nie chciał się ruszyć i w ten sposób to, co chciał uczynić, zostało powstrzymane. Bóg może użyć kogo chce. Okoliczności życia, one w życiu człowieka wierzącego musimy o tym wiedzieć. Nic nie dzieje się bez woli Bożej. Nie ma w naszym życiu żadnych przypadków. Ty możesz tego nie rozumieć. Ja wielu rzeczy nie rozumiem w swoim życiu. Ale kochani, musimy ufać, że Bóg nas prowadzi. My jesteśmy powołani przez Boga, zrodzeni nie dla swojego własnego życia i wypełniania swojej woli, ale jesteśmy powołani dla Niego, dla Jego celów,
przez Niego, dla Jego celów, dla wypełniania Jego woli. To ono określa wypełnienie woli Jego w naszym życiu. My zawsze wiemy, do czego chce nas służyć. Szanowni się, kochani, chodzi mi tutaj, odskoczę trochę od tej historii Estery, przychodzi mi na myśl Józef. Ten Józef z pierwszej księgi Mojżeszowej, prawda? Ten Józef mi przychodzi na myśl. Jeszcze, kiedy go właśnie bracia z zazdrości sprzedali Midianitom, później zawieźli Midianici go do Egiptu, tam na targu niewolników został sprzedany, kupił go Potyfar, żona Potyfara. Oczywiście przez kłamstwo spowodowała, że został wrzucony Józef do więzienia na 2,5 roku. I wiecie, on nie wiedział, po co tam jest. Mijał dzień za dniem, chciał polegać na ludziach, prosił podczas tego, aby ten, któremu objawił sen, ustawił się za nim u faraona. Ten oczywiście szybko im zapomniał, myślał tylko o sobie. Ja się często zastanawiam, co Józef myślał przez te lata, kiedy był wierny Bogu, kiedy był posłuszny Bożym prawom, kiedy siedział w więzieniu ponad 2,5 roku. Ale gdy czytam tę historię, to wiem jedno, że Bóg ją musiał powiedzieć, o niego się tam zatroszczył. Że przełożony nad więźniami, nad celami zwrócił na niego uwagę, że jest obrotny, taki błyskotliwy, szybki, postawił go nad wszystkimi. Wygodne to było dla niego, bo nie musiał nic zrobić. Wszystkim zajmował się Józef. Tym samym dostał inne szaty, dostał inne jedzenie. Bóg się, kochani, o niego troszczył. I w tej wszystkiej sytuacji, w tej całej sytuacji, tego jego nieszczęścia, tego jego doświadczenia, bo przecież on nie wiedział, po co tam się znajduje. Czytamy w końcu, w 50 rozdziale 20 wierszu, Józef mówi tak do swoich braci: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Wiecie, że Bóg wtedy ogromny głód. Żywność tylko była w Egipcie, ponieważ faraon postawił w końcu na drugim miejscu po sobie z celem między innymi gromadzenia żywności, ponieważ Józef wytłumaczył faraonowi sny, które miał faraon o 7 latach. W 7 latach tłustych i 7 latach chudych, prawda? Zobaczcie, Bożym celem było ocalenie narodu żydowskiego. Ale Józef o tym nie wiedział, kochani. Siedząc 2,5 roku w tym więzieniu, Józef nie miał pojęcia, do czego jest przeznaczony, po co on tam jest. I my często zadajemy sobie pytanie, dlaczego właśnie taka droga w naszym życiu, dlatego tyle utrapi. Ledwo z jednego wyjdziemy, kolejny mur przed nami. Okoliczności nie do przejścia. Tak nam się wydaje. Wiecie, tak się dzieje, często pytamy się Boga, a dlaczego te drzwi zamknięte, dlaczego tamte nie otwarte? Przecież Boże, ufam Ci, wierzę. Bóg nam nie musi odpowiadać. I to kiedyś z perspektywy czasu, spoglądając ze siebie na drogę, którą na Pan Bóg wyznaczył, jak nas prowadził, zrozumiemy to. Dlaczego nie zrozumiemy, to może tam już nie ma nic z tym opowieść i to będzie istotne dla nas i potrzebne nam wtedy jeszcze. Kochani, w tym wszystkim Józef nie stracił swojej wiary, nie stracił zaufania Bogu. Ciebie łatwo się mówi za kazalnicy. Ja też mam jakieś doświadczenia trudne, być może dla kogoś nie aż tak przechodzę, ale gdy patrzę na jego życie, siedzi bez żadnej obietnicy, siedzi bez żadnej nadziei, a jednak ufa Bogu. I przychodzi taki dzień, Bóg sprawia okoliczności, że mniej więcej po 2,5 roku otwierają się drzwi więzienia. Wyprowadzają z kuzy faraona Józefa. I wiecie, on nie wie, gdzie idzie. On jeszcze nie wie, gdzie idzie. Czy wyprowadzają go na wolność, czy wyprowadzają go na śmierć. Dopiero gdy staje przed faraonem, tłumaczy mu sen, który miał. Kochani, ten każe mu zmienić szatę. Oczywiście wcześniej musiał się umyć, oczyścić, aby stanąć przed faraonem i tak dalej. Bóg w ciągu jednej chwili, jednego dnia zmienia diametralnie jego życie. Z więźnia na drugiego po faraonie. To brzmi jak baśń. A to jest rzeczywistość. To Słowo Boże tak mówi. Wiecie, ja w to wierzę i w to ufam. Choć wielu rzeczy nie rozumiem, że tak może być w Twoim i w moim życiu.
Ja nadzieję.
Bóg może odmienić wszystko. To, z czym się zmagasz, być może nie masz już sił walczyć. Być może w Twojej rodzinie już straciłeś nadzieję, że ci, tak ci bliscy, giną na Twoich oczach, w swoich grzechach, że grzech niszczy ich, rodzi śmierć. I straciłeś już nadzieję. Ale nie trać wiary, zachęcam Cię do tego. Módl się dalej. Nie rezygnuj, bo przyjdzie taki dzień w Twoim życiu, że z Bogiem przeskoczysz Ty i Twoja rodzina ten mur. Kochani, mury Jerycha były potężne. Nawet Izraelski wielbił Boga. Tyle. Co ja mógł zrobić? Stanąć przed tymi murami i się rozpłakać. No. Panie, no ja. Nikt jeszcze ich nie zdobył. Jeden mur, drugi mur. Potężny, szeroki. No, można było górą jeździć rybanami po tym murze. Mijać się rybanami. Taka szerokość była tego muru. Wystarczyło uwielbienie Boga i modlitwy. Aż nadszedł taki dzień. Być może w Twoim życiu nie będzie to 7 dni. Może będzie to 7 lat. Może 17. Może nie. Ale ufaj, wiesz, że Bóg ma moc zmienić to w Twoim życiu. I się nigdy nie spóźni. I nie nałoży na Ciebie, abyś musiał znosić ciężar patrząc na rękę Twoich bliskich, który diabeł przymusza do pełnienia grzechu. Ufaj Bogu. On ma moc. Ja znam takie świadectwa, kochani, że żona przychodziła na nabożeństwo, prosić o modlitwę, a jej mąż w tym czasie jeszcze odetchnęty. I wiecie, tak była godzina modlitwa, że on przerażony padł na kolana, zostawił ten kufel z piwy i zaczął chodzić do zboru się nawrócił. Nie wiem, co tam Bóg uczynił, co on widział, czego doświadczył. Mówię. Moc modlitwy. Zachęcam wszystko, nie tylko Was, ale i siebie, aby nie stawać w modlitwie. Kochani, wracamy do Księgi Estery. Estera nie ujawniła swojej narodowości i swojego pochodzenia. Była żydówką oczywiście. Imię Hadassa zamieniono jej na imię Estera. Mordochaj dowiadywał się codziennie, co się dzieje na zamku. Co się dzieje z jej przybraną córką. Bracia i siostry, gdy czytamy dalej, to w trzecim rozdziale jest takie słowo Boże. Po tych wydarzeniach król Achaszweros wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do roszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj, Żyd, nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Wszyscy oddawali tylko pokłon Bogu Najwyższemu, Bogu Jahwe. Zwróćcie uwagę. Był taki człowiek. Na dworze króla Achaszwerosza nazywał się Haman, syn Hamedaty, potomek Agaga. Gdybyśmy wrócili do ksiąg Samuelowych, to pamiętacie, gdy Izrael walczył z Amalekitami. Saul dostał polecenie od Boga, że ma ich wszystkich wybić mieczem do nogi. Nie oszczędzić nikogo. Saul oczywiście nie wybił wszystkich, nie oszczędził, oszczędził część z ludzi i między innymi oszczędził Agaga, króla Amalekitów. Zobaczcie, to tutaj słowo Boże mówi, że Haman był potomkiem Agaga, Amalekitom. Tym właśnie oszczędzonym przez Saula, chociaż Agag zginął, ponieważ Samuel, prorok, wziął miecz i zrobił z niego żonę. Ale kochani, na to chcę zwrócić uwagę. Amalekici zawsze są synonimem tego diabelskiego postępowania. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, zresztą później Pan Bóg mówi, pamiętaj, co ci uczynił Amalek. Amalekici mieli taki sposób walki podjazdowej, że tych na końcu, bo możemy sobie to wyobrazić, gdy wychodzili Izraelici, to był sznur rozciągnięty po pustyni, ludzi, prawda? Silnych, młodych, ale byli też i starsi wieki. Były dzieci, byli ułomni, kochani, wychodzili i na samym końcu, tam na końcówce gdzieś tam się wlekli, ci najsłabsi. że nie mieli tyle sił. Ci starsi, dzieci, kobiety, Amalekici podjeżdżali i pozdrawiali życia właśnie jednym z was. To jest typowa diabelska taktyka. Zawsze Amalekita jest synonimem zła, synonimem tej diabelskiej działalności. I tutaj ten potomek Agaga Amalekita znalazł się na dworze króla Achaszwerosza w Suzie. I wiecie, zauważył, że wszyscy oddają mu pokłon, bo tak król nakazał, tylko nie jeden, Mordochaj. Nie wiedział wtedy jeszcze, że jest Żydem. Wiecie, tak się wściekł, że postanowił zrobić z nim porządek. Ale w 5 wierszu i 3 rozdziale czytamy, gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim, jego pokłon mu nie oddaje, wpadł we wściekłość. I uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie, podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, w tym czasie dowiedział się, że jest Żydem, szukał Haman ze sposobności, aby go zgładzić. Aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza jako rodaków Mordochaja. I wiecie, wpadł na taki pomysł, aby przyjść do króla Achaszwerosza i poprosić go o wydanie dekretu, aby wszystkich 127 prowincjach królestwa wyniszczyć wszystkich Żydów. Jednak to nie się stało. Król podjął takie postanowienie. Listy zostały przez gońców rozesłane i sprawa została postanowiona. Wszyscy Żydzi mają być dekretem. Sytuacja wydaje się beznadziejna i bez wyjścia. Postanowienie królewskie, a wśród tamtych czasach, wśród tamtych królów panujących tam, nie dało się w jakiś sposób cofnąć, unieważnić. Koniec. Wiecie, tak bywa czasem w naszym życiu. Wydaje się, że już nie ma wyjścia. Wydaje się, że już więcej nie uniosę. Wydaje się, że modlę się i wołam, a niebo jest zamknięte, jak z ołowiu. I nie przychodzi odpowiedź. Ale kochani, Bóg się nigdy nie spóźnia. To nie był przypadek. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Hadasa została królową. Tej jednej rzeczy Haman tylko nie wiedział. A Bóg swojej mądrości udzielił Mordochajowi, mówiąc do Estery, tylko nie zdradzaj, jakiego jesteś narodu. Haman nie wiedział o nim i został zaproszony przez ucztę na dwór królewski. Zaprosiła go właśnie królowa Estera, Żydówka. Nie wiedział o tym, że jest Żydówka. Przedstawił to wszystko królowi, ten zamiar zgładzenia Żydów. Kochani, nie ma przypadkowości w naszym życiu. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Haman już był tak pewny tego, że wyniszczy Żydów, że postanowił przygotować miejsce zagłady dla Mordochaja w swoim domu, budował szubienicę, aby tam z nim skończyć. Wszystko było postanowione. Sytuacja beznadziejna i sytuacja bez wyjścia. Ale chcę wam zwrócić uwagę na właśnie na te pojedyncze słowa, na które dzisiaj szczególnie chcę położyć nacisk. I to w 6 rozdziale, w 1 wierszu czytamy tak. Ponieważ tej nocy sen odwiedł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i oni królowi czytali. Nie mógł spać tej nocy, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że tej nocy nie spał. Nie wiem, ja też tej nocy jakoś nie mogłem spać. Widzę ze Słowa Bożego, że to może myśleć dobre skutki, jeżeli ktoś nie może spać, prawda? Ponieważ tej nocy sen odwiedł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. No cóż, no czytano, ale czytamy dalej, że znalazł się tam zapisek. Akurat trafiono na tą księgę, akurat trafiono na tą stronę, akurat trafiono na ten zapisek. Że to Mordochaj zrobił doniesienie na Bigdanem i Teresza, dwóch eunuchów królewskich, z grona stróżów progów, którzy przygotowywali zamach na króla Achaszwerosza. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi. Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla, posługujący mu, nic mu za to nie przyznano. Rozumiecie, kochani? To jest Boże działanie. My możemy o tym w ogóle nie wiedzieć. Jakie Pan Bóg stwarza okoliczności? Akurat po tych wydarzeniach, kiedy zagłada Żydów jest postanowiona przez króla, król nie może spać. Król tak listami za błąd podejmuje decyzję, to przynieście mi jakieś tam księgi z dziejów naszego królestwa, poczytajcie mi, może prędzej zasnę. A oni czytają i trafiają akurat na ten fragment, na tą stronę, która mówi, że swego czasu tenże Mordochaj, którego zagłada została postanowiona wraz z całym jego narodem, ocalił jemu życie. Czy Bóg nie jest cudowny? Czy Bóg nie jest precyzyjny? Czy Bóg nie jest wspaniały? Czy Bóg się spóźnia, czy się nie spóźnia? Czy u Boga jest jakaś przypadkowość? To nam się może wydawać. Ludzie mówią tak, no wiesz, no taki nadzwyczajny zbieg okoliczności, no miał człowiek szczęście. To nie jest prawda. Oni tak to postrzegają. My jako ludzie wierzący wiemy, że tym wszystkim, każdym drobiazgu i detalu była ręka dobrotliwego Boga. Jak to kiedyś powiedział Nehemiasz. On również uzyskał względu u innego króla Artaxerxesa, kiedy wracał z niewoli nadbabilońskiej i powiedział, król był mi tak przychylny, że wszystko, co chciałem, czego oczekiwałem, uczynił, ponieważ w tym wszystkim była ręka dobrotliwego Boga. Kochani, być może nie widzimy tej ręki. Być może nie wiemy o tym, że Bóg stwarza okoliczności w naszym życiu. Takie właśnie, że ktoś tam gdzieś zajrzy, ktoś coś przeczytał, ktoś wspomnił o was, w dobrym świetle was ktoś przedstawił. Nie wiemy o tym, ale Bóg tak działa. On jest niesamowity. I czytam dalej. Zwróćcie uwagę dalej na tą tak zwaną, jak to mówi świat, przypadkowość. Król zapytał, a kto jest na dziedzińcu? I kolejne słowo, na które chcę wam zwrócić uwagę. A właśnie Haman szedł na zewnętrzny dziedziniec Pałacu Królewskiego, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. A właśnie w tym czasie, kiedy Haman idzie z propozycją zagłady Mordochaja i całego narodu żydowskiego, a właśnie w tym czasie znajduje się na dziedzińcu pałacu, kiedy król chce odznaczyć i wyróżnić Mordochaja. Przypadek. To nie jest przypadek. Tak działa Pan. Kochani, nie ma żadnego przypadku w naszym życiu. Teraz słuchajcie dalej. I rzekli dworzanie królewscy do króla, oto Haman stoi na dziedzińcu, a król na to niech wejdzie. A gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman domyślał wtedy, no kogoś innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie. Rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść kartę królewską. Cały czas myśli o sobie. Nawet mu do głowy nie przyjdzie myśl, że to chodzi o Mordochaja. Należy przynieść szatę królewską, z którą ubiera się król i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich. Przyodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wtedy król rzekł do Hamana, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak Żydem Mordochajem. Wyobraźcie sobie ten szok. Bo jest wspaniały. Wszelki zamysł zły przeciwko dzieciom Bożym. Pan Bóg ma moc obrócić ku dobremu. To w taki sposób, że ludzie mogą zdębić. Chcę jeszcze raz podkreślić te wszystkie okoliczności. To się wszystko musiało wydarzyć w konkretnym czasie, w konkretnej sekundzie, w konkretnym miejscu, kochani. Do tego wszystkiego Bóg doprowadza. Bo naszego Boga nie ma przypadkowości. Jeszcze raz przytoczę słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, że Bóg współdziała We wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To znaczy z tymi, którzy przez Niego zostali powołani. Ale chcę też zwrócić uwagę na słowo współdziała. My nie możemy być wierni, kochani. Nie bój się, że pobłądzisz w swoim współdziałaniu z Bogiem. Że wejdziesz w drzwi, które Bóg nie chce, abyś wszedł. Nie wejdziesz. Bóg ci je zamknie. Albo wejdziesz, ale w innym czasie, kiedy Bóg ci je otworzy. Nie obawiaj się tego współdziałania. Wiecie, najgorzej to być takim człowiekiem biernym. Ja ostatnio słyszałem takie słowa, no ale wiesz, bo w słabościach naszych przejawia się moc Boża i ja jak tak nic nie będę robił, będę taki bierny, to wtedy moc Boża sprawi, że osiągnę ten cel, który ma być osiągnięty. Wiecie, to nie jest tak. My musimy współdziałać z Bogiem, nie bać się podejmowania kroków wiary. Nie bać się tych kroków. A nawet jeśli popełnisz błędy, Bóg tą drogę wyprostuje. Nie pozwoli ci, abyś pobłądził. Ale najgorzej jest być biernym. Nic nie robić. Bóg posyła wiele okazji, wiele okoliczności, a człowiek jest tym wszystkim bierny. Nie podejmuje tej rękawicy, żeby po prostu iść razem ręka w rękę z Bogiem. Bóg współdziała. Pamiętajmy o tym. Kochani, ja już tu nie będę kończył, ze względu na dzieci, jak to się wszystko zakończyło, tę historię, ale wiecie, zakończyła się w sposób wspaniały. To całe zło, które było gromadzone i które miały być wylane na Mordochaja, na Esterę, na lud Boży, Pan Bóg w cudowny sposób powrócił do domu. Mordochaj w końcu został drugim w królestwie Achaszwerosza, drugim po królu. Wiecie, no to stąpił wspaniałego wywyższenia. Stara była wspaniałą, kochaną małżonką, królową, króla Achaszwerosza. Wiecie, Bóg ma mocy. Wszystko to uczynić. Wszelkie okoliczności w naszym życiu, które się dzieją, są pod Jego kontrolą. I pamiętajmy, że nie musimy wszystkiego rozumieć, ale jedno musimy ufać Bogu. Wierzyć Mu, że skoro nas powołał, że skoro współdziała, to współdziała. Nie bójmy się tego. Podejmować kroków wiary. I kochani, pamiętajmy, że Bóg powiedział, nigdy Cię nie porzuca, ani Cię nie opuszczę. Że będę Ci służył radą, a oko moje spośle na Tobie całość dzieci go osiągnie. Wiecie? Jesteśmy dziećmi Bożymi. Pokażcie sobie ziemskich ojców. Ja nie mówię o patologii w rodzinach, ale którzy chcą czegoś złego dla swoich dzieci. Którzy żądają się biernie, jeśli dziecko zabłądzi. Nigdy tego nie robią. W odpowiednim czasie reagują. Tak samo to widać bardziej u ojców, który jest biernie. Proszę się o swoje dzieci. Wszelką troskę złóżmy na Niego, bo On ma o nas staranie. Jeszcze przytoczę dla umocnienia naszej wiary, mam nadzieję, króciutko jedną historię z pierwszej Księgi Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział. Wiecie, tam jest taka historia, kiedy król judzki Jehoszafat, bogobojny człowiek, bardzo pobożny, reformator, powinować się z królem Izraela Achabem. Ten z kolei to wybitny, wyjątkowy, bezbożny. Powinowacą się w ten sposób, że po prostu są dla siebie swatami. Czyli ich dzieci pobierają się Achaba i Jehoszafata i Jehoszafata powinować się z Achabem. No jak to w rodzinie mają różne relacje, dobre relacje, razem wyruszają na wojnę. I kochani, jest taka sytuacja. Tutaj chcę również nie zwrócić na tą precyzyjność Bożego działania. Ale w stosunku do ludzi, którzy i okoliczności, które stoją na Twojej i mojej drodze. W stosunku do tych, bo musimy pamiętać, że diabeł ma swoje narzędzia również i będzie się sprzeciwiał wypełnienia woli Bożej w moim i w Twoim życiu. Będzie się temu sprzeciwiał. Ale chcę Wam pokazać, w jaki precyzyjny sposób Pan Bóg działa z takimi okolicznościami, z takimi ludźmi. Taki człowiek, który stoi na drodze woli Bożej przeciwko niemu, przeciwko wypełnieniu się jego woli dla Twojego i mojego życia, albo Bóg go dotknie i zmieni nastawienie do Ciebie, albo Pan Bóg go usunie. Czy ze stanowiska, czy nabierze mu władzę, czy usunie go fizycznie. Ani pierwsza królewska, 22 rozdział. Widzicie, gdy wyruszają na wojnę razem Achab i Jehoszafat, Achab przypomniał sobie, że kiedyś miejscowość Ramot Gileackie należało do Izraela. Poprosił Jehoszafata, aby brał udział w tej wojnie przeciwko temu miastu. I mówi do niego takie słowa Achab, do swojego swata Jehoszafata, króla Judy. Więc to mówi, ja pojadę, przebiorę się za zwykłe szaty zwykłego wojownika, żołnierza, ty pozostań w szatach królewskich, na rydwanie królewskim i tak wyruszymy na wojnę. Nie? Zobaczcie, ja chciałem sprytnie go wystawić, króla judzkiego, do tego, mówiąc krótko na oczko, żebyście wystawić go do wiatru, aby uwaga przeciwnika skupiła się na tym pobożnym królu. Myślę, że Achab, jako ten, który sprzeniewierzał się ciągle Bogu, jest po prostu narzędziem w rękach diabelskich, aby unicestwić Jehoszafata. Ale kochani, on chciał oszukać Boga. Ale Pana Boga nie da się oszukać. A przed tym Boży prorok miał słowo prorocze, że jeżeli ty wrócisz, powiedział do Achaba, to przeze mnie nie przemawiał Bóg, a Bóg przemawiał w ten sposób, że widziałem Izraela rozpoczonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Nie jesz tam, bo zginiesz. Wsadził go do więzienia Mikasza, Achab, i kazał skąpo karmić śladem i wodą. I kochani, on mimo tego ostrzeżenia wyrusza. I chcę zwrócić uwagę na taką rzecz. 34 wiersz 22 rozdziału o tym mówi. I również na to słowo, które jest tutaj użyte, właściwie na kilka słów. Rozgorzała walka. Ten pewien wojownik, ni stąd, ni z obu. To tak podniecenia, tak się zdarzyło, jakoś tak. No tak wiadomo, jak to w czasie walki. Naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, ale współdziała też ku złemu, którzy Boga nienawidzą. Wyobraźcie sobie, ten pewien wojownik, ni stąd, ni zowąd, a Amalekita naciągnął swój łuk, wypuścił strzałę na rydwanie, jako zwykły żołnierz stoi król Achab i strzała wbija się pomiędzy pas a pancerz. I tam jest przerwa, nie wiem, centymetr, dwa. On stoi na rydwanie, oswojęty rydwanem z przodu, który był zrobiony z drewna, pewnie w jakiś tam sposób przeozdabiany metalem. I ta strzała tak nic tam nie znowu leci i trafia tą malutką przerwę króla Achaba między pancerzem a pasem. I dalej, 35 wiersz. Lecz właśnie, kolejne słowo, lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzyła się coraz bardziej i król musiał stać na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Lecz właśnie w tym dniu bitwy się różnie rozstrzygały, nieraz bardzo szybko, jedni wierzchnęli, ale akurat w tym dniu tak jakoś się zdarzyło. Tak jakoś nam pechano. Wszystkie okoliczności Pan Bóg stworzył. Bitwa się tak zaostrzyła, że nie mógł wyjechać z pola bitwy, bo wszędzie żołnierze walczący z sobą. Kochani, jeśli na twojej drodze stoi człowiek bezbożny, może się chować za najpotężniejszym rydwanem swoich ludzkich powiązań. Niech sobie zbuduje mur, jaki chce. Jeśli Bóg będzie chciał, to go tam dosięgnie. I dosięgnie go w najmniej spodziewanym czasie i w najmniej spodziewanym miejscu. Chcę wam na to zwrócić uwagę, kochani. Bóg jest tak precyzyjny. Zobaczcie, ile okoliczności musiało naraz zaistnieć, żeby ten wojownik arameński, wypuszczając strzały z łuku, trafił go właśnie w to miejsce. On nie mógł stać ani pół roku dalej, ani pół roku bliżej. Musiał być odpowiedni wiatr, odpowiednia balistyka lotu dla tej strzały. Balistycy mówią, trajektoria lotu musiała być odpowiednia. On musiał być na tym rydwanie, stać w odpowiednim miejscu. Kochani, wiatr musiał być taki, jaki musiał, nie za mocny, nie za słaby, bo ta strzała leciała i doleciała tam. To są wszystko drobiazgi. Ale kochani, jest tak precyzyjny. To słowo zwraca moją uwagę, jeśli na Twojej drodze stoją przeszkody, okoliczności. Obojętnie jakie, czy to stoi człowiek, czy inne okoliczności, z którymi sobie nie poradzisz. Wołaj do Boga. Królowa Estera zarządziła, powiedziała Mordechajowi tak. Zarządź, ogłoś post wśród wszystkich Żydów. Nie posypią się pod krajem, bo w tym czasie tak też odbywało. Nie założą głosienicę, nie wołają do Boga, nie się modlą, żeby przyszło wybawienie. Bóg odpowiedział w niesamowity sposób. Myślę, że ten sposób, w jaki Bóg odpowiedział, przerósł oczekiwania ich wszystkich, kochani. Chcę zwrócić na te takie słowa właśnie, takie być może nic nieznaczące, lecz właśnie w tym dniu. Ten pewien wojownik, ni stąd, ni zowąd, zupełnie przypadkiem, no tak się zdarzyło, no mówiąc taka, albo zbieg okoliczności i tak dalej. Ludzie tak mówią, zbieg okoliczności, prawda? Niekorzystnych okoliczności, albo sprzyjające okoliczności. My, jako ludzie wierzący, musimy wiedzieć, że w tym wszystkim jest ręka dobrotliwego naszego Boga, który współdziała z nami, którzy Boga miłują ku dobremu i niestety kolejny przykład Achaba ku złemu. On chciał Boga oszukać, wiecie. Pomimo ostrzeżenia, pomimo proroctwa, że nie wróci, chciał go oszukać, mówi, ty jeszcze wystawisz swojego swata do wiatru, do ostrzału, ty zostań szatan królewski, a ja się przebiorę za tego żołnierza, na mnie uwaga się nie skupi, tylko na tobie, nie? Nie, Bóg zdecydował inaczej. Bóg zdecydował inaczej, kochani. Dlatego to słowo chciałbym, aby nas wszystkich zachęciło do tego, że bez względu na okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, ty i ja, abyśmy jednak ufali Bogu. Przez te drobne słowa chciałem wam pokazać, że Bóg jest, Bóg działa, Bóg współdziała, on się nigdy nie spóźnia. Nie musisz dzisiaj o tym wiedzieć, a o tym być może nie wiem, co się dzieje w mojej sprawie i mojej rodziny, gdzieś tam na kresach tego kraju. Ale on działa precyzyjnie. I on doprowadzi wszystko do szczęśliwego końca. Czy tak ufamy i wierzymy? Amen?
Amen.
Albo. Kochani, mam nadzieję, że podniosłem się trochę nasze zaufanie wiary przez wygłoszone słowo u Bogu i samego siebie też. My często nie zwracamy uwagi na takie drobiazgi, na takie słowa tam. Ni stąd, ni zowąd, zdarzyło się, prawda? A właśnie tej nocy nie mógł zasnąć. Ileż to razy ja nie mogłem zasnąć. A może ktoś w tym czasie wołał do Boga, prosił o modlitwę. Właśnie ja miałem się modlić, żeby Bóg zmienił okoliczności, prawda? Te nic nieznaczące wydawać by się mogło słowa. Bóg działa w tak dokładny, precyzyjny sposób. Kochani, zacząłem słowami Dawida: z Bogiem przeskoczę każdy mur. Bracia i siostry, z Bogiem przeskoczę każdy mur. Ale tam dalej są takie słowa napisane, kolejne. Droga Boża jest doskonała. O! Powiedzielibyście to Józefowi, siedzącemu 2,5 roku w więzieniu, który nie wie, jaki będzie to koniec? Słuchaj, Józefie, droga Boża jest doskonała, bądź dobrej myśli, prawda? Nie, ja patrzę, popie, poklepiemy go, co? Nie. Słowo Boże mówi, jego wiara została tak wypróbowana, zaufanie Bogu tak wypróbowana, jego wierność tak nagrodzona, jak i Mordechaja. Wybieraj życie albo śmierć. Jaka była postawa Hamana? Nie złożysz mi pokłonu, zginiesz. On jednak wiedział, że może kłaniać się przed Bogiem. Bóg go wywyższył. Stał się drugim królestwem Achaszwerosza, tym potężnym królestwie. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem, oprócz Pana? Kto jest skałą, oprócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Bracie i siostro, czy wierzysz w to, że Bóg uczynił doskonałą drogę? Uwierz w to. I pamiętaj, że na tej drodze On jest. I On się nigdy nie spóźni. On stworzy takie okoliczności w Twoim życiu. Tylko ufaj i wierz, że przeskoczysz przez każdy mur. Amen.
Amen.